Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O polityce wyznaniowej, nominacji biskupów i normalizacji stosunków dyplomatycznych rozmawiała w Wietnamie delegacja Stolicy Apostolskiej. Program rozpoczniemy od wizyty ad limina biskupów Apulii. Następnie gościem w studio będzie uczestnik dialogu między kościołami rzymskokatolickim i polskokatolickim. Na zakończenie wysłuchamy wielkopostnej refleksji Jana Pawła II poświęconej sercu Jezusa. 12 marca na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Biskupi włoskiej Apulii rozpoczęli wizytę ad limina apostolorum. Ojciec Święty przyjął na audiencjach 7 hierarchów z tej części Włoch, w tym arcybiskupa Francesco Ruppiego. Przewodniczący Regionalnej Konferencji Episkopatu wyraził nadzieję, że otwarta na imigrantów Apulia stanie się miejscem spotkania Wschodu i Zachodu.
Należy podkreślić znaczenie ekumeniczne naszego regionu. Jest on otwarty na wschód. Tu czczony jest święty Mikołaj, który ma nadal żywotne znaczenie dla dialogu ekumenicznego, stąd też Apulia może stać się miejscem spotkania wschodu i zachodu. Cały nasz region, a zwłaszcza prowincja Lecce, już od 10 lat jest punktem docelowym nielegalnej imigracji docierającej statkami na nasze wybrzeże. Przyjęliśmy ponad 62 tysiące osób. Od mniej więcej 3 lat zjawisko to osłabło. Pragniemy pełnej integracji imigrantów.
Apulia leży na południowym wschodzie Półwyspu Apenińskiego. Od 8 wieku przed Chrystusem była terenem intensywnej kolonizacji greckiej i przez długi czas znajdowała się pod wpływami Bizancjum. Jej centrum administracyjnym jest portowe miasto Bari, gdzie od XI wieku znajdują się relikwie świętego Mikołaja, czczonego także przez wyznawców prawosławia. Region zajmuje powierzchnię odpowiadającą województwu dolnośląskiemu, a na jego terenie mieszka ponad 4 miliony osób. Istnieje tam 19 diecezji, ponad 1000 parafii, w których posługę pełni około 1500 kapłanów i ponad 200 diakonów stałych. W tej części Włoch znajduje się także sanktuarium i szpital San Giovanni Rotondo z klasztorem kapucynów, gdzie przez ponad pół wieku żył i pracował święty ojciec Pio z Pietralcine.
W atmosferze otwartości i konstruktywnego dialogu przebiegała wizyta oficjalnej delegacji watykańskiej w Wietnamie. Tygodniowy pobyt pozwolił zarówno na rozmowy z władzami kościelnymi i państwowymi, jak i na odwiedziny wspólnot lokalnych, w tym mniejszości tzw. montaniardów. Trzyosobowa delegacja z podsekretarzem do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, prałatem Pietro Parolinem na czele, wróciła dziś do Watykanu. Oficjalny komunikat informuje, że rozmowy dotyczyły wietnamskiej polityki wyznaniowej, kilku przygotowywanych nominacji biskupich oraz normalizacji stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Wietnamem.
Była to już 14. wizyta watykańskiej delegacji w Wietnamie i miała miejsce wkrótce po styczniowej audiencji papieża dla premiera tego kraju Nguyen Tan Dunga, czytamy w komunikacie. Delegaci spotkali się najpierw z władzami i Radą Stałą Wietnamskiego Episkopatu. Robocze spotkania z Komitetem do Spraw Wyznań odbywały się w klimacie serdeczności, otwartości i szacunku. Omówiono m.in. funkcjonowanie wietnamskiego prawa wyznaniowego z 2004 roku oraz kilka przygotowywanych nominacji biskupich. Delegacja rządowa z uznaniem odniosła się do roli katolików w tym kraju. Przedstawiciele Stolicy Świętej wyrazili nadzieję, że będą oni mogli wnosić coraz większy wkład w szerzenie wartości moralnych, zwłaszcza na polu formacji młodzieży i solidarności z najbardziej potrzebującymi. Obie strony podkreśliły, że otwarte jeszcze problemy można będzie podjąć i obopólnie rozwiązać na drodze cierpliwego i konstruktywnego dialogu.
Watykańska delegacja spotkała się z przedstawicielami 3 wietnamskich urzędów do spraw zagranicznych, z rządowym wiceministrem, z wiceprzewodniczącym partyjnej komisji Komitetu Centralnego oraz z przewodniczącym Komitetu Zgromadzenia Narodowego. Te rozmowy dotyczyły normalizacji stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Strona wietnamska zapewniła, że z polecenia premiera odpowiednie procedury już zostały uruchomione. Wspólnie omówiono kilka konkretnych sposobów zacieśnienia stosunków.
Poruszającym doświadczeniem były odwiedziny kilku wietnamskich diecezji jak Quy Nhon oraz Con Tum, gdzie przedstawiciele Watykanu mogli się udać po raz pierwszy. Sprawowano tam msze w klimacie głębokiej radości i wspólnoty kościelnej z lokalnymi biskupami i księżmi. Diecezja Con Tum leży w górzystej części środkowego Wietnamu. We wspólnych modlitwach licznie uczestniczyli jej wierni wywodzący się głównie z mniejszości etnicznych, tzw. montagnardów. W obu odwiedzinach diecezji delegacja spotkała się również z władzami partyjnych komitetów ludowych.
Watykańscy przedstawiciele sprawowali także Eucharystię w katedrze świętego Józefa w Hanoi oraz w parafii diecezji Haiphong leżącej w pobliżu Chin. Odwiedzili liczne domy zakonne oraz dynamicznie funkcjonujące kościelne szkoły i dzieła miłosierdzia. Wszystkim delegacja niosła zachętę i błogosławieństwo Benedykta XVI, do którego osoby wietnamscy wiernie okazują synowskie przywiązanie i któremu są wierni z nadzieją, że sam papież będzie mógł kiedyś odbyć podróż pasterską do tego kraju, stwierdza watykański komunikat po powrocie delegacji z Wietnamu.
W naszym studiu witamy dzisiaj ojca Zdzisława Kijasa, franciszkanina konwentualnego, rektora papieskiego Wydziału Teologicznego Serafikum w Rzymie oraz członka zespołu Kościoła Rzymskokatolickiego do dialogu z Kościołem Polskokatolickim. Przed kilkoma dniami zakończyło się spotkanie obydwu zespołów. Czym te obrady się zajmowały?
26 i 27 lutego miało miejsce kolejne spotkanie obydwu zespołów, zarówno ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego i Polskokatolickiego. Spotkanie odbyło się w Gieczwałdzie, na terenie diecezji warmińsko-mazurskiej. Gospodarzem spotkania był współprzewodniczący komisji ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego, biskup Jacek Jezierski. Spotkanie za temat miało Maryję, czyli cała mariologia Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Polskokatolickiego. Intencją obu zespołów było zastanowienie się, w jaki sposób Maryja łączy czy ewentualnie dzieli obydwa kościoły. Trzeba bowiem pamiętać, że Kościół polsko-katolicki należący do wspólnoty kościołów starokatolickich nie przyjmuje dwóch ostatnich dogmatów maryjnych, czyli dogmatu o niepokalanym poczęciu i dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Więc uczestnicy tego spotkania pytali się, czy nieprzyjmowanie tych dwóch ostatnich dogmatów oznacza istotne różnice w mariologii Kościoła polsko-katolickiego i w mariologii Kościoła katolickiego, czy nie. To znaczy, nieprzyjmowanie dogmatów, czy oddala kościoły od siebie, czy być może jest to forma, która ich nie oddala, ale pozwala jak gdyby kościołowi jednemu i drugiemu przeżywać tę samą pobożność maryjną, aczkolwiek bez definiowania jej jako prawdy dogmatycznej. Podczas tych dwudniowych obrad członkowie obydwu zespołów, jak również osoby zaproszone z tekstami teologicznymi, doszli do przekonania, że w istocie nie ma żadnych różnic, gdy chodzi o odczytywanie obecności i roli Maryi w życiu Kościoła i w życiu wiernych obydwu kościołów. Oprócz tego, że Kościół polsko-katolicki nie przyjmuje dwóch ostatnich dogmatów wspomnianych wcześniej, to jednak nieomal w zupełności podziela pobożność maryjną, jaka charakteryzuje Kościół rzymskokatolicki. Zarówno gdy chodzi o pieśni, Kościół polsko-katolicki ma ich również bardzo dużo, pieśni maryjnych, gdy chodzi o wezwania parafii polsko-katolickich, bardzo często są to wezwania maryjne, więc tutaj okazało się, że Maryja jest figurą, która niezwykle w mocny sposób łączy obydwa kościoły.
Na jakim etapie jest obecny ten dialog pomiędzy tymi dwoma kościołami?
Dialog rozpoczął się już kilka lat temu, właściwie początki, to 97 rok. I osobiście mogę powiedzieć, że dialog charakteryzuje się czymś bardzo pozytywnym. Przede wszystkim pozwolił nam, członkom obu zespołów, poznać się lepiej. Poznać swoją historię, narodzenie się Kościoła polsko-katolickiego. Pozwolił wyczuć ich wrażliwość, czy poznać ich problemy, poznać ich nadzieje związane z przyszłością. Podczas tych wieloletnich prac obydwu zespołów udało się rozjaśnić problemy, które być może w przeszłości stanowiły poważne trudności, jak kwestia chrztu, czyli ważność tego chrztu, kwestia różnych spraw małżeńskich, więc w tym czasie Kościół polsko-katolicki opracował prawo małżeńskie, które pomaga również jego duchownym rozważać te przypadki życia rodzinnego, z jakimi się spotykają. Pozwolił również poznać bliżej ich wizję Kościoła, czy ich wizję roli biskupa Rzymu, ich wizję jedności Kościoła, czy formy ich obecności w jedności Kościoła. Pozwolił również w tym mniejszym gronie rozważać sytuacje, z jakimi oni spotykają się w swoim życiu parafialnym, czy w życiu duszpasterskim, czy w życiu osobistym, ponieważ są wspólnotą mniejszościową i często brakuje im możliwości i miejsca, aby dzielić się swoimi oczekiwaniami, czy swoimi problemami. To wszystko mogło dokonywać się wewnątrz tych prac obydwu komisji, a później mogło przechodzić na forum, czy to konferencji Episkopatu Polski, czy w formie konferencji, wykładów, uwrażliwiać, wyczulać innych na problemy zarówno jednego, jak i drugiego kościoła.
Jak wygląda liczbowo ten kościół polsko-katolicki? Jak wygląda też jego struktura?
Struktura tego kościoła jest analogiczna do struktury kościoła katolickiego, czyli gdy chodzi o strukturę krajową, jest to struktura podzielona na diecezję. Gdy chodzi natomiast o strukturę światową, kościół polsko-katolicki należy do wspólnoty kościołów starokatolickich z siedzibą w Utrechcie, która ta wspólnota starokatolicka obejmuje zarówno Amerykę Północną, gdzie jest również kościół starokatolicki, aczkolwiek ma nazwę Polski Narodowy Kościół Katolicki, w skrócie PNKK, kościoły starokatolickie na terenie Europy, głównie Holandii, Niemiec, Szwajcarii, mniejsze wspólnoty na terenie Austrii czy Czech, i kościół polsko-katolicki, który obejmuje teren naszego kraju. Gdy chodzi o teren kraju, jest to podział na diecezję i biskup zwierzchnik ma swoją siedzibę w Warszawie. Mamy 3 diecezje i obecnie jeden biskup, który kieruje tym kościołem. Kościół ma charakter synodalny, czyli najwyższą władzą kościoła jest synod, który zbiera się z pewną regularnością. Co 3 lata podejmuje decyzje wiążące dla kościoła, które później realizuje biskup zwierzchnik ze swoją radą synodalną.
Jakie były początki tego kościoła?
Początki tego kościoła są w Stanach Zjednoczonych, początek wieku XX. Wiąże się to głównie z postacią księdza Franciszka Hodura, który przywędrował do Stanów Zjednoczonych, tam został wyświęcony na kapłana i swoją działalność kapłańską rozpoczął w kościele rzymskokatolickim, ale później jak gdyby stanął trochę w obronie Polonii, szczególnie w takiej miejscowości Scranton, domagając się pewnych uprawnień dla tamtejszej Polonii. I w ten sposób urodził się, który później wyszedł z kościoła rzymskokatolickiego, stworzył własną parafię, właśnie też w Scranton, pod wezwaniem świętego biskupa Stanisława i w okresie późniejszym, na początku XX wieku, został przyjęty do wspólnoty kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej. W okresie międzywojennym duchowni do kościoła przywędrowali na tereny Rzeczpospolitej i w okresie międzywojennym ten kościół miał podwójną nazwę, Polski Narodowy Kościół Katolicki albo Kościół Polsko-Katolicki. W latach 50. przyjęła się jedna nazwa Kościoła Polsko-Katolickiego i taka pozostała do dnia dzisiejszego.
Proszę Ojca, powróćmy jeszcze do dialogu pomiędzy tymi oba kościołami. Jak wygląda perspektywa na przyszłość?
Ta perspektywa na przyszłość, oczywiście ona jest związana z perspektywą całego ruchu starokatolickiego, czyli kościołów zrzeszonych w Unii Utreckiej, z którym prowadzony jest dialog na poziomie międzynarodowym, promowany tutaj przez Papieską Radę Sprawiedliwości Chrześcijan. Aczkolwiek są pewne jakiś rodzaj być może odmiennych interesów, ponieważ ta wspólnota starokatolicka jest różna w sobie, jest nieco inna w Europie Zachodniej, nieco inna w Polsce, a jeszcze i na terenie Ameryki Północnej czy Kanady. No, przyszłość dialogu ekumenicznego jest jedna, czyli odbudowanie widzialnej jedności w Kościele. I do tego zmierzają wszelkie spotkania, dialogi, konferencje, sympozja. W jaki sposób odbudować utraconą jedność Kościoła, czyli jakimi drogami, jakimi środkami, jakimi metodami zbliżać się, abyśmy mogli coraz lepiej wyznawać i coraz wyraźniej wyznawać jednego Chrystusa w sposób widzialny.
Jak ten dialog funkcjonuje w świecie?
Gdy chodzi o dialog z kościołem PNKK na terenie Stanów Zjednoczonych, funkcjonuje pozytywnie. Być może jest on najbardziej zaawansowany i tych form jedności między kościołem rzymskokatolickim a polskokatolickim na terenie USA i Kanady jest znacznie więcej. Dobrze funkcjonuje na terenie kraju. Może jest wiele jeszcze elementów, które muszą zostać rozwiązane, gdy chodzi o dialog między kościołem starokatolickim na terenie Europy Zachodniej. To bierze się z faktu, że ten kościół zdecydował się na święcenie kobiet, na kapłanów, na błogosławieństwo również par homoseksualnych. Więc tu są te trudności, które nie ułatwiają prowadzenia tego dialogu i nie ułatwiają też momentu, czy przybliżenia momentu wspólnej widzialnej jedności. Aczkolwiek ten dialog nadal jest prowadzony, jest nadzieja, że w jakimś momencie łaska Ducha Świętego potrafi przełamać ludzkie trudności.
Co wymaga od nas dialog?
Przede wszystkim dialog wymaga od nas bardzo dużo cierpliwości, wrażliwości na drugą osobę, uczenia się od tej drugiej osoby, poznawania jej, bo zawsze za jakąś deklaracją kryje się jakieś wewnętrzne przeżycie, czy historyczne, czy emocjonalne. I dialog pozwala nam poznawać siebie, poznając innych. Uczymy się tego dialogu właściwie od Soboru Watykańskiego II i każde nowe spotkanie odkrywa przed nami coś nowego, czyli pozwala nam coś zamknąć, czyli coś wyjaśnia i jednocześnie odkryć, co jest jeszcze do wyjaśnienia, co jest do poznania, co może poznane jeszcze bardziej ułatwić czy przybliżyć tę jedność. Myślę, że to jest taka nauka dialogu, ta wielka cierpliwość, wielki szacunek dla drugiej osoby, możliwość czy próba poznawania bardzo pozytywnych motywacji, których my może nie znamy, a których jeżeli poznamy i w sposób właściwy przyjmiemy, pozwolą nam ujrzeć dzień, kiedy ta jedność zostanie w jakiejś formie odbudowana. Tym bardziej, że każde nasze spotkanie pokazuje nam jak gdyby inny rodzaj jedności, że wizja jedności, jaką my mamy, siadając do stołu, ona się zmienia w trakcie rozmawiania. To jest coś niezwykle cennego od strony takiej wychowawczej, pedagogicznej, że rozmawiając ja uczę się poznawać drugiego, a jednocześnie wspólnie uczymy się poznawać naszą przyszłość, która w Ewangelii jest zapisana, że powinna być w Chrystusie.
Ja serdecznie dziękuję Ojcu za rozmowę, a Państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ojciec Zdzisław Kijas, franciszkanin konwentualny, rektor papieskiego Wydziału Teologicznego Serafikum w Rzymie oraz członek zespołu Kościoła Rzymskokatolickiego do dialogu z Kościołem Polsko-Katolickim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bóg jest miłość.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasz. Oto serce Odkupiciela, czytelny znak Jego miłości i niewyczerpane źródło prawdziwego pokoju. W nim mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciał. Pokój, który przynosi na ziemię Chrystus, pochodzi właśnie z tej pełni i z tej miłości. Jest darem miłującego Boga, który ukochał człowieka w sercu swego jednorodzonego Syna. Oto dlaczego pokój Chrystusa jest inny niż ten, jaki wyobraża sobie świat. Zwracając się do apostołów w wieczerniku przed swoją męką i śmiercią, Chrystus powiedział wyraźnie: pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Podczas gdy ludzie rozumieli pokój przede wszystkim na płaszczyźnie doczesnej, zewnętrznej, Chrystus mówi, że wypływa on z porządku nadprzyrodzonego, że jest wynikiem zjednoczenia z Bogiem w miłości. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Tak mówi do nas Chrystus w kazaniu na górze. Z głębi swego serca miłującego wypowiada pragnienie naszego szczęścia. Chrystus wie, że największym szczęściem człowieka jest takie zjednoczenie z Bogiem, które człowieka czyni Synem Bożym. Pośród różnych dróg prowadzących do pełni szczęścia wskazuje i tę, która prowadzi poprzez czynienie pokoju i dzielenie się nim z innymi. Ludzie pokoju godni są imienia Synów Bożych. Tak i Chrystus nazywa szczęśliwymi.
Był to fragment papieskiej homilii wygłoszonej w Toruniu 7 czerwca 1999 roku. I to już wszystko w naszym poniedziałkowym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.